Tak, to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest odważne serce, ale zanim zaczniemy, to chciałam się podzielić fragmentem, który towarzyszy mi praktycznie od 20 lat. To jest fragment z Księgi Jozuego i gdy podjęłam decyzję chrztu, że chcę się ochrzcić, tak? Była woda, zanurzyli nas, dostałam w prezencie moją pierwszą Biblię i w tej Biblii były napisane życzenia, i był fragment. I to jest właśnie ten fragment, który chcę przeczytać, który mi towarzyszy już od 20 lat. Jest dla mnie bardzo wyjątkowy i bardzo często mi go Bóg przypomina. To jest fragment z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału, 9 werset. Jeszcze raz cię wzywam. Wcześniej, we wcześniejszych wersetach przeczytasz to jeszcze dwa razy. I w 5 Mojżeszowej też o tym samym Bóg mówi. I 9 jak gdyby jest takim już podsumowaniem, mówi tak, jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, twój Bóg, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I to jest fragment, którego ja się po prostu uchwyciłam. Przyjęłam go, że to jest coś, co Bóg chce ode mnie i że to jest coś, co musi mi towarzyszyć cały czas w moim życiu i rzeczywiście tak jest. I widzę, że przez te 20 lat, jak mogę żyć z Panem Jezusem, że mogę poznawać Go, widzę etapy mojego życia, kiedy ten fragment był odsuwany i nie działał, ale widzę też etapy w moim życiu, kiedy podejmowałam konkretną decyzję, nie, koniec z tym, ja muszę przyjąć to słowo i zacząć nim żyć. A mowa jest o odwadze. Mowa jest o odwadze. I powiem wam, że ja z natury jestem taką osobą, która, to zawsze moja babcia mówiła, ty najpierw robisz, potem myślisz. No i trochę tak jest. I nie wiem, czy to jest głupota, czy to jest odwaga w moim przypadku, ale mogę na tym korzystać. Bo są rzeczy, które wiem, że wymagają odwagi i wymagają takiego niekalkulowania, nie myślenia, nie rozbijania tego logicznie, czy to tak, czy nie tak. Po prostu musisz zrobić krok i wejść. I myślę, że gdzieś to w sobie mam, ale łapię się cały czas na tym, że ciągle mi jeszcze brak. Ciągle mi jeszcze brak. I są sytuacje, są dziedziny życia, w których po prostu się gdzieś wykładam w tym temacie i po prostu się boję. Po prostu się boję. I to fragment, na którym chciałam dzisiaj się skupić, to jest też taki fragment, który od półtora miesiąca cały czas gdzieś we mnie żyje. To jest cała taka jak gdyby historia oparta na dwóch rozdziałach, która później jak gdyby jest ponawiana w Księdze Jozuego, a mówię o czwartej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale. Historia ma się tak, że Izrael staje przed ziemią obiecaną i Mojżesz wysyła zwiadowców, aby poszli zobaczyć, jak ta ziemia wygląda. Czy to rzeczywiście warto, czy to jest to, co chcemy w to iść, ocenić, zobaczyć, zmierzyć, czy są, jak to wygląda, tak? I ten werset właśnie o tym mówi. A więc 13 rozdział, 17 werset. Wysyłając ich na przez szpiegi do Kanaanu, Mojżesz polecił. Idźcie górą przez Negeb, po czym skierujcie się na pogórze. Zbadajcie, jaka jest ta ziemia. Czy zamieszkujący ją lud jest silny czy słaby? Czy jest liczny czy nieliczny? Czy ziemia, którą zamieszkuje, jest bogata czy uboga? Czy miasta, w których mieszka, to obozowiska czy warownie? Czy ziemia uprawna jest żyzna, czy jałowa? Czy rosną tam drzewa, czy nie? Bądźcie przy tym odważni, przyniesie też coś z płodów tej ziemi, a była to właśnie pora dojrzewania winogron. Czyli widzimy, Mojżesz bardzo konkretne rzeczy mówi, na jakich się mają skupić. Myślę, że były to informacje, które mogły mu pomóc strategicznie zadziałać, jak wejść, jak zdobyć tą ziemię. No właśnie, no i tutaj się pojawia problem, dlatego że zwiadowcy wracają, było ich 12. Powinni, jak to u Polaków bywa, mieć 24 opinie, ale byli tutaj w miarę jednomyślni, bo były tylko dwie opinie. Była jedna opinia 10 i opinia 2. I jest jedno ważne zdanie, które cały czas, gdy czytałam tą historię i do niej wracałam, ono było wręcz jak taka żaróweczka się świeciła, A jest to zdanie, które jest zawarte w 20 wersecie i mówi tak: bądźcie przy tym odważni. Bądźcie przy tym odważni. Bądźcie przy tym odważni. I mam wrażenie, jakby Mojżesz chciał powiedzieć do swoich zwiadowców: słuchajcie, ubierzcie się w tą, nawet nie kazał im zbroi zakładać, mówi: ubierzcie się w tą odwagę i idźcie. Zobaczcie, czy są warownie, czy są ludzie, ile, jacy, to, jaka ziemia, czy warto, czy nie warto. I oni tak powinni zrobić. Ale okazuje się, że niestety tak nie zrobili, a przynajmniej nie wszyscy. Zdecydowana większość nie użyła tego narzędzia, o jakim mówił Mojżesz, a więc odwagi. I to, co różni zwiadowców 10 od 2, to jest właśnie odwaga bądź jej brak. I myśląc o odwadze, mówię, zachowam się tak poprawnie, tak jak tutaj moi poprzednicy czasem robią jakieś definicje ze słownika, co znaczy dane słowo. Mówię, spróbuję być mądra, więc znalazłam to słowo. I ono mówi tak: odwaga to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. I to jest bardzo istotna tak naprawdę definicja, bo śmiała mówi o naszej postawie, o tym, że po prostu się nie boimy. Ale tutaj jest też powiedziane świadoma postawa. I o tej świadomej postawie chcę troszeczkę mówić. Mam nadzieję, że te punkty, które wam tutaj podam, które gdzieś ja sobie wyciągnęłam z tej całej historii, pozwolą ułożyć jak gdyby to, co chcę przekazać. I uczyni nas ludźmi, którzy będą mieć śmiałą postawę i świadomą postawę wobec okoliczności, trudności, niebezpieczeństw, sytuacji, trudności, z jakimi normalnym jest, że się zmagamy. To jest normalna część naszego życia, że są trudności, że są problemy. To, co nas różni, to jest to, czy masz odwagę i polegasz na kimś, czy nie masz odwagi i po prostu się boisz. Ja mam prosty sposób myślenia, czarno-białe troszeczkę czasami i tak to ja postrzegam akurat w tym fragmencie. I teraz zaczniemy od takiej strony tej trudniejszej, może bardziej negatywnej. Co dzieje się, kiedy brak nam odwagi, kiedy tej odwagi jednak nie ubieramy na siebie? A więc banalna sprawa, no punkt pierwszy, nie ma odwagi, czyli jest strach, po prostu. Pojawia się strach i myślę, że to jest bardzo normalne, że się boimy różnych rzeczy. To jest bardzo normalne, że obawiamy się pewnych rzeczy, że pojawiają się wątpliwości, to jest jak najbardziej normalne. Pytanie jest później, co robimy z tym? Czy pozwalamy temu zostać, czy może robimy z tym coś więcej? Jakkolwiek, brak odwagi powoduje w nas strach, tak? Jest to normalna część. Następna rzecz, którą ja widzę w tym fragmencie, to jest to, że brak odwagi powoduje, że zaczynamy widzieć rzeczy inaczej. Nie chcę powiedzieć źle, ale widzimy je inaczej. I to jest dokładnie tak, jak tutaj wcześniej mówiłam. Gdy przyszli zwiadowcy ze zwiadów, okazuje się, że mamy dwa różne obrazy. Widzieli to samo, ale jak gdyby zobaczyli co innego, tak? I teraz fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział 27-28 mówi tak. To jest relacja zwiadowców tych 10 na to, co widzieli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny, miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam potomków Anaka. I tutaj widzimy, pojawia się słowo klucz. Widzą dobre rzeczy. Ziemia opływająca w mleko, miód, pięknie, cudownie. Jednakże. I to jednakże czyni wielką różnicę między jednymi zwiadowcami a drugimi. Bo to jednakże powoduje, że widzimy tylko to, co jest niemożliwe, a tych dwóch pozostałych widzi jednak, że inaczej, co jest możliwe. I o tym za chwilę będziemy mówić w pozytywniejszej części tego rozważania. Ale widzimy tutaj bardzo wyraźnie. Mojżesz daje konkretne wytyczne. Oceń, zobacz. I oni rzeczywiście wracają i mówią. Tylko to nie kończy się tylko na opowiedzeniu Mojżeszowi. Ale zaczynają się pojawiać negatywne słowa, które są wypowiadane publicznie, na głos. I Widzimy tutaj w 13 rozdziale 31-33, mamy napisane tak, jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza. I tacy byliśmy w ich oczach. Niesamowite objawienie tego, jak myśleli potomkowie Anaka, jak ich oczy widziały zwiadowców, skoro z nimi nawet nie rozmawiali ci zwiadowcy. Ale ten punkt, jak gdyby drugi i trzeci, bardzo mocno się wiąże, bo to, co widzimy, my często bardzo szybko wypowiadamy. I to ma znaczenie, co wypowiadasz. Dlatego, że jeśli tobą determinuje strach, a strach wypływa z niczego innego, jak z braku zaufania Bogu w Jego możliwości, to zaczynasz mówić rzeczy, które są niemożliwe, rzeczy, które są trudne. I gdyby to było tylko stwierdzenie faktu, no jest źle, ale w sumie nie, no przyjdziemy z tym, bo do Boga Bóg jakoś tam poradzi w tym, byłoby okej. Z tym się zgodzę. Ale tutaj oni nie mieli takiej postawy. Oni zaczęli widzieć źle i zaczęli mówić źle, nie tylko sobie, ale zaczęli mówić o tym innym. I to zaczęło jak gdyby zarażać resztę ludu, tak? I to jest kolejna cecha, którą ja widzę wśród, gdy mamy brak odwagi. Brak odwagi jest zaraźliwy. Tak samo jak każda inna postawa w naszym życiu może być zaraźliwa, tak samo strach bywa zaraźliwy. I mamy tutaj w 14 rozdziale pierwszy werset. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. Usłyszeli złą wieść, weszła panika, strach, popłoch, lud zaczął lamentować. Jak sobie przeczytacie dokładnie historię, tam jest motyw nawet taki, że oni chcieli ukamieniować Jozuego i Kaleba. Ukamieniują, po prostu już się rzucili na nich. Bo po prostu dramat się stał. Nie widzieli, nie patrzyli na sprawy oczyma, jakimi powinni patrzeć. Oczyma, które były jak gdyby nagie, nieubrane w odwagę. I teraz myślę sobie, że gdyby ubrali odwagę i gdyby widzieli to samo, zaczęliby widzieć inaczej. I konsekwencją tych słów, które wypowiedzieli, tego strachu, braku, bo to jest nic innego jak brak zaufania do Boga. Konsekwencja tego jest taka, że spędzają 40 lat na pustyni. I to jest dokładnie tyle, ile ja mam lat. O rok mniej. I jestem w szoku, bo jak sobie pomyślałam, Panie Boże, to życie mi się wydaje już i tak długie, intensywne i pełne, ale spędzić je na pustyni, cienka taka perspektywa. Więc stwierdziłam sobie, to jest masakryczne. Ja nie chcę tak żyć. Ja tego nie chcę. Chcę ubrać się w odwagę, aby przeżyć te 40 lat nie na pustyni, ale dokładnie w miejscu, który Bóg ma dla mnie przeznaczony. Dlatego pojawia się kolejny punkt, po co nam odwaga? Abyśmy mogli skorzystać z tego, co mamy przez odwagę. A więc przede wszystkim, gdy ubieramy odwagę, zaczynamy powiększać Boga, a pomniejszać przeciwności. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że Jozue i Kaleb, tak samo jak 10 zwiadowców, widzieli fantastyczne rzeczy, które czynił Bóg nie tak dawno, bo oni świeżo co wyszli z Egiptu. Oni widzieli plagi, oni widzieli, jak Bóg ich ochraniał, oni widzieli, jak Bóg ich przeprowadzał przez morze, oni widzieli, jak pioruny były ciskane w rydwany Faraona i po prostu jak byli rozgromieni, tak? Widzieli niesamowite Boże zwycięstwa i Bożą moc w działaniu. Ale to, że nie byli ubrani w odwagę, spowodowało, że zaczęli widzieć, 10 zaczęło widzieć to, co jest niemożliwe, a tych 2 zaczęło widzieć to, co jest możliwe. Dlatego uważam, że ubranie odwagi w swoim życiu powoduje, że twój wzrok zaczyna widzieć to, co jest niemożliwe, jako to, co jest możliwe. Dlaczego? Bo wiesz, że z tobą jest Bóg. Bo odwaga wypływa z zaufania Bogu i z niczego innego. A więc powiększa Boga. I teraz mamy czwartą Księgę Mojżeszową. 14 rozdział 8-9. Jest napisane tak. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. Mowa o ziemi obiecanej. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem, nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan. Nie bójcie się ich. Tu ewidentnie Kaleb i Jozue rozumieją, że Bóg wystarczy. Bóg za moimi plecami, Bóg ze mną wystarczy, aby przejść przez każdą niemożliwość i przez każdą sytuację i okoliczność, aby przejść zwycięsko. I Jozue i Kaleb widzieli dokładnie to samo. Widzieli te same miasta, te same warownie, tych samych ludzi. Jednakże wiedzieli, komu zaufali. I dlatego mogli mówić otwarcie i z taką pewnością, że te ludy padną. My po prostu zdobędziemy tą ziemię. Dlaczego? Bo Pan jest z nami, bo Bóg jest z nami, bo On nas wspiera, bo On za nas walczy. Tak? Zaczynają powiększać Boga, pokazywać Boże możliwości, a umniejszają to, co wydaje się nie do przekroczenia, do przejścia. I tak samo zachowuje się Dawid. To jest też niesamowity fragment, gdy Dawid stanął przed Goliatem. Saul bardzo chciał go ubrać w swoją zbroję, tak? Będziesz walczył w mojej zbroi, moja zbroja cię to ochroniła, tak? Ale okazuje się, że zbroja jest dużo za duża na Dawida, więc Dawid to wszystko zrzuca i wypowiada niesamowite słowa, które właśnie też pokazują, że tak naprawdę w kim jest siła, w czym jest siła, kto zwycięży, kto odniesie sukces. I w 1 Samuela 17:37 mówi tak. Na koniec Dawid wyznał: Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. I tak się stało. Dawid doskonale wiedział, komu ufa, na kim polega, więc z odwagą powiedział: przed czym tu się bać? Przed czym tu drżeć? Nawet jeśli on jest większy. Dawid w tym czasie był młodzieńcem, więc on, przypuszczam, był jeszcze mniejszy niż dorosły człowiek od Goliata, więc on swoimi oczyma pewnie patrzał na to i ogrom stoi przed nim. Ale dla Dawida to nie miało znaczenia. Tam mogło być 10 Goliatów, ale on wiedział, że to nie on walczy. On wiedział, że to nie on walczy, ale że walczy po prostu Bóg zamiast niego. I to jest bardzo ważne, dlatego że gdy jesteśmy odważni, czyli gdy ufamy Bogu, to powoduje, że zaczynamy powiększać w tym sytuacji, okolicznościach Boga, a nie nasze problemy. I to jest bardzo istotne. Następny punkt, następna rzecz. Tam, gdzie jest odwaga, nie ma miejsca na strach. To jest po prostu tak, jak tam, gdzie nie ma odwagi, tam jest strach, to tam, gdzie jest odwaga, nie ma miejsca na strach. On się może pojawiać. On się może pojawiać, bo to jest normalne, że są takie emocje w nas, że czasem drżymy. I powiem wam, gdy ja tutaj stawałam po raz pierwszy na tym pierwszym nabożeństwie, które było, też były we mnie takie emocje. Też były we mnie takie emocje. Ale ja wiem po prostu, że skoro Bóg tego ode mnie chce, no to czemu ja się mam bać? Skoro Bóg chce, żebym coś robiła, skoro Bóg mnie gdzieś posyła, skoro Bóg chce, żebym komuś coś powiedziała, żebym coś zrobiła, to On jest ze mną, bo takie są Jego obietnice. I o tym śpiewaliśmy dzisiaj, o Bożych obietnicach. I nie masz powodu, aby ulec strachowi czy lękom, które się w tobie pojawiają. To jest decyzja, co z tym zrobisz, tak? Co z tym zrobisz? A więc tam, gdzie jest odwaga, nie ma miejsca na strach. I to wynika z jednego faktu. Komu ufamy? Komu ufamy? Czy ufasz swojej sile, czy ufasz Bogu? I dzisiaj rano, gdy czytam Biblię, był niesamowity fragment w Ewangelii Jana. Tego tutaj nie będzie, ale strasznie mnie poruszył, bo Jezus mówi, pytany, jak to zrobiłeś, i w ogóle on mówi: ja sam z siebie nie jestem w stanie nic uczynić. Jezus to mówi. Ja nie jestem w stanie, ale ja robię to, co Ojciec chce. Proste. To jest takie proste. On chce, ja to robię. On chce, żebym poszedł, ja to robię. On chce, żebym coś zrobił, ja to robię. On chce, żebym coś powiedział, ja to mówię. Ale sam z siebie? Nie. Natomiast to, co chce Ojciec, jak najbardziej tak. I Jezus tak funkcjonował, więc skoro Jezus tak funkcjonował, to ileż bardziej my musimy w ten sposób funkcjonować. A więc nasza odwaga wynika z faktu, komu ufasz. I teraz, jeżeli ufasz Bogu i Jego możliwościom, to nabierasz wiary, a za tym idzie odwaga. Tak? To jest taki diagram, by można zrobić. Po prostu ufamy Bogu, wierzymy w Jego rzeczy, w Jego słowo, w Jego objawienie, w Jego prowadzenie i nabieramy odwagi, tak? I teraz kolejna rzecz to odwaga pozwala nam wejść w Boże obietnice. I tak naprawdę wysłanie zwiadowców, ich postawa, ich odpowiedź zdeterminowały o przyszłości Izraela. I niestety z powodu strachu tych 10 cały Izrael musiał pójść na pustynię na 40 lat. Najbardziej przykre jest to, że większość z nich umarła na tej pustyni. Ci, którzy ocaleli, to byli ci, którzy mieli w momencie powrotu zwiadowców 20 i mniej i urodzili się na pustyni. To pokolenie nowe weszło do ziemi obiecanej. Natomiast ci, którzy byli 20 w górę, przykro mi, 10 zafundowało im 40 lat na pustyni, aż w końcu śmierć. I teraz w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 24 werset jest napisane tak. Jednak mojego sługę Kaleba, za to, że jest w nim inny duch i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. A więc odwaga pozwala mi wchodzić w Bożą obietnicę. Kaleb był w dwójce odważnych i jego postawa spowodowała, że nowe pokolenie mogło dziedziczyć obietnicę, którą Bóg zapowiedział na wiele, wiele lat przed. Wiele lat przed. I to mi pokazuje, że moja odwaga jest mi niezbędna, aby wejść w Boże powołanie. W moim życiu jest mnóstwo wyzwań i mnóstwo rzeczy jest takich, które muszę robić po raz pierwszy, które mnie często przerażają, przerastają, które powodują, że może są inni, może jest na sali ktoś jeszcze, kto by chciał. I to są moje emocje, to są moje emocje, ale wiem, że żeby wejść w Boże powołanie, ja muszę robić odważne kroki do przodu. Stojąc, narzekając, nic nie osiągnę i donikąd nie dojdę w rzeczach, które Bóg dla mnie przeznaczył. I to, co chyba jest takie dla mnie jedno z ważniejszych rzeczy, to moja odwaga jest zaraźliwa. Moja odwaga jest zaraźliwa i to się bardzo łączy z kolejnym punktem, który jest o tym, że może inaczej, może zakręcę za bardzo. A więc moja odwaga jest zaraźliwa i tutaj mam taką genialną moją ilustrację z życia wzięte, tak zwane. Mam syna 6-letniego, który lubi oglądać bajki. I w tych bajkach czasem są przemycane reklamy rzeczy, których on nie powinien widzieć. Przerażające czasem reklamy jakichś gier, jakichś filmów i tak dalej. Niestety nie jestem na tyle sprytna, żeby to zablokować i chyba się nawet nie da, tak mi się wydaje przynajmniej. I czasem jest tak, że jest napięty czas, daję Filipowi telefon, mówię, dobra, zajmij się tym telefonem, poglądaj sobie bajki, ja za chwilę zajmę się tobą. I mija chwila i mój Filip woła, mamo, mamo, mamo. Ja mówię, słucham, ja muszę siku. Ja mówię, Filip, masz 6 lat, wiesz, gdzie jest toaleta, wiesz, gdzie się wchodzi, jak, o co chodzi. Ale proszę, chodź ze mną. I dla mnie to jest pierwszy sygnał, coś się wydarzyło, dlatego że Filip nie lubi być sam, gdy się boi. Nie lubi być w ciemnym pomieszczeniu, gdy się boi. I jest cała procedura. Mamo, zapal mi światło. Filip, umiesz dosięgnąć do światła. Nie, mamo, proszę, zapal mi światło, proszę wejść, otwórz mi drzwi w ogóle, ale niech drzwi są otwarte na oście, żebym ci widział. Standard. I później ja mówię, Filipku, czy coś oglądałeś, nie tak? No i się boję. Mamo, ja się boję być sam, ja się boję, że tam coś... Ja mówię, Filip, zobacz, oświecamy światło, nie ma tutaj nic, nie masz się czego bać. Zobacz, wszystko jest tak, jak jest. No więc mija jakiś czas i on jak gdyby zaraża się moją postawą, bo ja próbuję pokazać, Filip, nie ma powodów, żeby się bać. Nie ma powodów. I on jak gdyby czerpie z mojej odwagi. Tak to można nazwać. I takich sytuacji jest mnóstwo z Fifkiem, że po prostu on, gdy się boi, on bardzo chce być z kimś, kto się nie boi. Natomiast była sytuacja w naszym domu, kiedy trójka moich dzieci uległa tej samej psychodelii, strachowi, lękom. I tak jak odwaga może być zaraźliwa, w przypadku Filipa, który korzysta z mojej odwagi, aby wejść do łazienki, zaświecić światło, tak strach może być zaraźliwy. I była sytuacja, kiedy w naszym domu nas nie było, moje dzieci zostały w trójkę, powiem to, pojawił się pająk. Ogólnie nie lubimy pająków, ale nie żeby tworzyć aż taką histerię, tak? Można złapać pająka do odkurzacza, można go po prostu zabić. Ja nie jestem z tych, którzy go wyrzucą za okno, żeby znowu mi wszedł, raczej go uśmiercam. Albo wołam męża, żeby uśmiercił się, jest zbyt duży. I przyjeżdżamy kiedyś wieczorem z jakiegoś wyjazdu i widzimy po prostu, że jest akcja. Mieszkamy na parterze, więc podjeżdżając autem, widzimy, że się coś dzieje. Okno otwarte. Mamo, szybko, tato, proszę cię, przychodź, przychodź, co się dzieje? Ja już czarny scenariusz mówię, kurczę, no nie wiem, wybuch jakiś, woda zalewa, pali się coś, nie wiem, ktoś wszedł do domu i jest jakiś, nie wiem, no koszmary, tak? Okazuje się, podchodzimy do drzwi, otwórzcie, nie możemy! Ale czemu? Bo pająk tu jest! I okazało się, że trójka moich dzieci siedzi, przepraszam, dwójka siedzi na stole w kuchni, stoi, histerycznie panikując, nakręcając jeden drugiego swoim strachem. Trzeci próbuje obejść to dookoła, żeby dostać się do drzwi, ale ponoć pająk był inteligentny, więc gdy on szedł, to on szedł za nim. I po prostu w tej całej panice, histerii, ja mówię, ale co się stało? No i w końcu doszło do tego, że to jest pająk. Po prostu. Pająk spowodował strach i panikę w całej trójce. Nakręcili się w tak niemożliwy sposób, że było to wręcz... Ja miałam naprawdę kosmos w głowie, co tam się może dziać. Okazało się, że to był tylko pająk, na szczęście. Także strach jest zaraźliwy i odwaga jest zaraźliwa. Więc to jest duża odpowiedzialność na nas, z czym my idziemy do świata, do ludzi, z czym wychodzimy poza drzwi swojego mieszkania, poza drzwi tego pomieszczenia. Co ubierasz na siebie? To jest bardzo istotne. I teraz, po co mi jest jeszcze potrzebna odwaga? Ano po to, aby przejść trudny czas. I trudny czas ma każdy z nas. Wcześniej czy później zawsze będzie coś, z czym się zmagasz. To może być choroba, to może być brak finansów, to może być nagła utrata pracy, to może być, nie wiem, strach przed powiedzeniem czegoś. Naprawdę są rzeczy przeróżne, przeróżne. I widzę, jak bardzo jest mi potrzebna odwaga. I pamiętam, gdy mój mąż zachorował, 8 lat temu na stwardnienie rozsiane, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, nigdy nie zobaczył mnie w stanie strachu, paniki czy histerii. Nie zobaczył, że ja płaczę ze strachu, bo co to będzie. Mój mąż zachorował na stwardnienie rozsiane. Wyrok był taki, że to będzie wózek w bardzo szybkim czasie, bo rzeczywiście miał zainfekowany każdy z płatów mózgowych tą bakterią. I rzeczywiście choroba postępowała, bo przez 100 dni każdego dnia coś się nowego pojawiało. Ale ja wiedziałam, że ja muszę być odważna, ja muszę ufać Bogu, dlatego że to mi pozostaje, to jest coś stałego, na czym się mogę oprzeć. I ludzie czasem podchodzą do nas, poklepią nas, dasz radę, zobaczysz, super będzie. Fajnie, ale przynajmniej ja tak mam, to działa bardzo krótkoterminowo. Przyjdą, poklepią, ktoś inny cię nie poklepie i już się kończy cała twoja odwaga, cały twój zapał. Ale jeśli ty złożysz swoją odwagę i ufność właśnie w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, w Jego obietnicach, to w tym momencie jesteś w stanie pójść bardzo mocno z taką odwagą i z taką pewnością przez każdy trudny czas i każde doświadczenie. I tak było właśnie ze Sławkiem, gdy zachorował. Teraz przechodzę kolejne doświadczenie, jest to doświadczenie choroby mojej mamy, niebanalnej pewnie choroby, ale wiem, że jeśli ja zacznę w tym panikować, jeśli ja zacznę siać tragizm, to i moje rodzeństwo zacznie, i mój tato się tym zarazi. A moim zadaniem nie jest siać strachu, paniki, ale po prostu ufać Bogu i w ten sposób wprowadzać pokój, wprowadzać taką właściwą postawę do tej całej sytuacji, jaka jest w naszej rodzinie. I czasem odbieram telefony i mówię, nie od niej, bo ja wiem, co ja usłyszę. Po prostu nie chcę tego słuchać. I to jest bardzo istotne, dlatego że każda trudność, każdy problem, musisz go przejść. Tego się nie da ominąć. Trudnych wydarzeń nie da się ominąć. One są częścią naszego życia. Ale to, jak przez nie przechodzisz i z kim, to jest ta różnica. I to jest to, co nas różni. I to jest to, co różniło 10 zwiadowców od tych dwóch. I ostatnia rzecz w tym punkcie, która jest tym, co odwaga nam czyni, to ja wiem, że moje życie to nie jestem tylko ja, ale to, jak ja się zachowam w sytuacjach trudnych, to ja daję wzór dla moich też dzieci. Ja pokazuję moim dzieciom, jak przejść. I czasem mam wrażenie, że gdy tak rozmawiamy i mówimy w naszym domu o tym czasie, kiedy Sławek chorował, to mam wrażenie, że moje dzieci nie wiedzą, o co chodzi. Oni mieli chyba tak przedstawiony ten obraz, że oni nawet nie wiedzieli, o co chodzi. Oni byli mali, bo mieli 6, 7 czy tam 8 lat, ale nie widzieli strachu, nie widzieli paniki, nie widzieli lamentów w sytuacji trudnej, ale widzieli zaufanie, widzieli to, że polegamy na Bogu, że jeśli się coś dzieje, to my się modlimy i walczymy, a nie płaczemy. I to jest niesamowita odpowiedzialność, jaką my na sobie niesiemy. To są nasze dzieci, to są nasi koledzy w szkole, w klasie, to są nasi znajomi, z którymi pracujemy. Jeśli posłuchasz tylko ludzi, jeśli tylko się wsłuchasz, wielu z nich mówi o trudnych rzeczach, wielu z nich. A ty możesz być tym, który ich zarazi odwagą, właściwie umiejscowioną. Właściwie umiejscowioną. Nie opartą na zachęcie coacha jakiegoś, który ci powie, dasz radę. Nie, ale oprzesz swoją zachętę w taki odważny sposób na Bożym Słowie i pokażesz tej osobie, słuchaj, ale Bóg może cię z tego wyciągnąć. Bóg może cię przez to przeprowadzić. Ja sama miałam takie sytuacje i tyle razy Bóg mnie wyciągnął. Spróbuj, mogę się od ciebie modlić, mogę z tobą walczyć, mogę ci to pokazać, jak to robić. I wnosisz coś innego do życia ludzi. Powodujesz, że oni zarażają się od ciebie odwagą, zarażają się od ciebie ufnością do Boga, zarażają się od ciebie właściwą postawą, którą powinniśmy mieć w trudnym czasie. I to, co jest istotne, Kaleb i Jozue ubrali się w odwagę tak, jak powiedział Mojżesz. Oni jedynie ją ubrali. I wrócili pełni sił, pełni takiej wręcz gotowości i oni się wręcz jakby nie mogli doczekać. Nie, po prostu idziemy, Bóg ich wyda w nasze ręce. O tym będziemy za chwilę ten fragment czytać. Ale oni byli gotowi, bo oni byli odważni, bo oni wiedzieli, kto za nimi stoi. I teraz, ponieważ jestem osobą dość praktyczną, chciałabym powiedzieć, jak budować w sobie taką odwagę. Jak budować? I to już można było usłyszeć tu pomiędzy. Nasza odwaga wynika z faktu, że to Bogu ufamy. Czyli musimy poznawać Boga. Musimy poznawać Boga. Musimy poznawać to, jaki On jest. I Jego Słowo jest pełne tego, jaki jest Bóg. Opisów, gdzie jest mowa o tym, jak Bóg uzdrawia, jak Bóg uwalnia ludzi, jak Bóg zaopatruje ludzi w ponadnaturalny sposób. Sam Izrael doświadczał tak ponadnaturalnych rzeczy. W czasie swojej wędrówki, w czasie pobytu w Egipcie, gdy widzieli plagi, oni widzieli Boże działanie. Ale mam wrażenie, że nie znali do końca Boga. Bo poznanie też, może inaczej, to wszystko wypływa z naszego serca. Może tak. To wszystko wypływa z naszego serca. O tym za chwilkę. A więc Bóg jest źródłem odwagi, ale Bóg też jest odważny, przede wszystkim w miłości do nas. I to jest coś, co mnie wczoraj, gdy sobie spędzałam taki czas już późnym wieczorem z Panem Bogiem, mówię, muszę, ja mogę słuchać dobrych rzeczy, zachęty, ale to Ja mam tak, że po mnie to spływa. Ale gdy Bóg do mnie coś powie, to jest to coś, co przynosi przemianę. I wczoraj spędzałam właśnie taki czas sobie z Panem Bogiem, puściłam sobie uwielbienie i tak bardzo mnie to dotykało, że Bóg był odważny, gdy mnie wybierał. On wiedział o moich upadkach, on wiedział o tym, że ja z pewnymi rzeczami będę się zmagać przez 10 lat i walczyć z posłuszeństwem względem Niego. On wiedział, że ja będę mieć dni słabości, dni, gdzie się potknę. On o tym wszystkim wiedział, a mimo to zaryzykował i okazał mi swoją miłość. I to jest niesamowite, dlatego chcę poznawać Boga jeszcze bardziej, bo stamtąd wypływa cała moc, a stamtąd wypływa to wszystko, kim jestem. I kolejnym sposobem to jest poznawać Boże Słowo. Aby budować w sobie wiarę, poznawaj Boże Słowo. Boże Słowo jest pełne historii ludzi, którzy żyli odważnym życiem, którzy robili kroki odważne, którzy podejmowali wyzwania, jakie były przed nimi w odważny sposób. I można się po prostu uczyć od nich, można o tym czytać. I teraz, gdy zajrzymy sobie do Psalmu 56, to jest coś, co wczoraj Bóg mi pokazał, ten fragment. Ja mówię, jakie to jest niesamowite, że akurat wczoraj było po kolei do czytania to co czytałam i taki fragment. Psalm 56, 10-12 mówi tak. Dawid był wtedy w zagrożeniu, tam było gęsto, że tak powiem. I powiedział wypowiada taką modlitwę, taką deklarację. Dlatego cofną się moi wrogowie, w tym dniu zawołałem. Wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo tak sławię, Panu, którego słowo cenię. Bogu ufam, nie boję się. Co mogą zrobić śmiertelni? Dawid nie panikował, on nie lamentował. Pomimo, że on naprawdę miał powody. Dawid naprawdę był tak podstawiany pod bramką, że tak powiem, pod ścianą, że on miał powody, aby po prostu już się poddać, niech mnie zjedzą. Ale Dawid do końca wiedział, tak jak stał przed Goliatem, wiedział, kto go wybawi. Tak samo, gdy wrogowie na niego nacierali, on wiedział, kto go wybawi. I z taką odwagą deklaruje te słowa. Wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że Bóg jest ze mną. Czyli on znał Boga, on wiedział, jaki jest Bóg. Wiedział, że go Bóg nie zostawi, nie opuści, że Bóg go powołał, Bóg go wybrał, Bóg go przeznaczył i on jest z nim, tak? I dalej mówi, Bogu, którego słowo tak sławię, Panu, którego słowo cenię. Bo jedno słowo od Boga wystarczy ci, aby przejść każdą przeszkodę, każdą trudność. I tak było w przypadku Sławka, gdy chorował. To był jeden fragment. I ja pamiętam, ja uchwyciłam się go tak kurczowo, mój mąż miał później jeszcze jakieś inne fragmenty z Biblii, które go tam motywowały dalej do walki. Ale mi wystarczył ten jeden. Ta choroba nie jest na śmierć. I to było wystarczające. To nie jest na śmierć, to jest po to, aby Jezus był uwielbiony. Ja zawsze parafrazuję ten fragment. Ale to było coś, co mnie osobiście trzymało. Był czas, gdzie... Powiem wam, teraz mam déjà vu, bo nie wiem, czy to jest pierwsze, czy drugie. Czy mówiłam historię o moim akademiku tutaj w tym miejscu? Teraz? No właśnie. Pojechałam, kochani, na studia, nowe miasto, wszystko nowe i okazało się, nie mam akademika. A miałam mieć, ale nie mam. Przyjeżdżam z wielkim plecakiem, wtorek. Jestem po prostu zmasakrowana. Podróż pociągiem, to wszystko miałam serdecznie dość. I idę do akademika, oczywiście na nogach, no bo ja nie wiedziałam tramwaj, który, co, po prostu po Wrocławiu na nogach. Więc przychodzę do akademika, pani mówi, no niestety nie mamy miejsca, trzeba oczekiwać, ale nie, no nie ma szans. Ja byłam po prostu załamana. Ja mam dosyć, ja mam ochotę się spakować, wsiąść w pociąg, wrócić do domu i mam w nosie jakiekolwiek studia, jakieś akademiki. Mam to w nosie, po co mi to jest potrzebne? I pamiętam, poszliśmy na nabożeństwo tam do kościoła we wtorek, wyjątkowo tak było. I niesamowity taki czas był. I pamiętam, jak Bóg mówi, otwórz Biblię. Otwieram Biblię i czytam. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. A ja tak patrzę na to. No w sumie, tak ma być. I powiem wam, skończyło się to nabożeństwo wieczorem. Jeszcze z takim ostatnią nadzieją, wie, podjadę pod ten akademik. Może akurat. I się okazało, Jest miejsce. Jest miejsce. Dzisiaj pani tutaj przenocuje na jakimś tam materacu, ale od jutra już jest normalnie pokój dla pani. Bóg się troszczy. I to słowo mi wystarczyło, aby po prostu nie spakować się i nie wrócić do domu, tak? Są czasem banalne rzeczy w naszym życiu, ale Bóg chce w tych banalnych rzeczach posyłać nam słowo, bo jedno słowo od Boga wystarczy ci, aby przejść przez każdą trudność i każde wyzwanie. I ufność do Boga wytwarza w nas po prostu odwagę. To ufność do Boga. Bo tak jak powiedział Jezus, ja sam z siebie nie jestem w stanie nic uczynić. Ale to, co mówi Ojciec. I ja sama z siebie też nie jestem w stanie przejść przez rzeczy, które się wydarzają w moim życiu. Ale z Jezusem jestem w stanie. Jeśli On jest ze mną, to jestem w stanie. Jeśli On mi da słowo, które mówi, dasz radę, to ja w to wierzę, ja to łykam po prostu. I zobaczcie, jaka jest odpowiedzialność na nas. Możesz być tym, który wprowadzi ludzi na 40 lat na pustynię, a możesz być tym, który wprowadzi ludzi do ziemi obiecanej. I to jest zawsze twój wybór, co wybierzesz. I to jest takie piękne zdanie. Możesz nie mieć swoich zwycięstw, ale w Biblii jest ich mnóstwo. Tych, którzy już odnieśli sukces, byli odważni, posłuszni Bogu, po prostu korzystaj z doświadczenia innych, korzystaj z doświadczenia historii innych ludzi. Biblia jest tego pełna. I trzeci sposób, jak budować swoją taką odwagę, to jest spisywanie swoich historii i korzystania z doświadczenia sukcesów bądź porażek innych ludzi. Bóg daje nam ludzi wokoło, abyśmy się od nich uczyli. I wczoraj, gdy czytałam Biblię, bardzo mnie poruszyła kwestia tego, że Izrael po każdym zwycięstwie stawiał pomnik. I gdy przychodził trudny czas i mieli w głowie zawrócić, zawsze mogli się odwrócić i aha, ale tu jest pomnik. Co to za pomnik? A no tak, przecież tu Bóg zwyciężył, tutaj pokonaliśmy tych, tu daliśmy radę. No to wracamy, idziemy dalej. I ja tak trochę funkcjonuję w swoim życiu. Bóg chce, abyśmy stawiali sobie takie pomniki. To znaczy, jeśli go nie umiesz postawić w taki sposób w swojej głowie, zapisz go, zapisz historię. Jak Bóg zadziałał, co się stało, jak Bóg spowodował, że sytuacja, okoliczność się zmieniła, jaki fragment wtedy ci Bóg dał. Spisuj te rzeczy, bo będą ludzie wokół ciebie, którzy nie będą tego mieć, a ty będziesz mógł być dla nich tym, który przyniesie odwagę i który pokaże, jak przejść przez daną sytuację i okoliczność. I tak naprawdę kluczowym sposobem, aby mieć odwagę, to jest żaden z tych punktów, ale kluczowym jest to, aby zostało przemienione nasze serce. Bo wszystko wypływa z naszego serca. O tym też Mateusz mówił tydzień temu, gdy miał kazanie. Mówił o sercu, ja sobie tak słuchałam, mówi, no jak on śmiał po prostu ukraść mi temat przemienionego serca. Jak on mógł? No przecież to było, ja to miałam przygotowane dla mnie. Ale to nie ma znaczenia, bo to nie ma znaczenia, o jaką postawę chodzi. Wszystko rozgrywa się w naszym sercu. Czy ty pozwolisz Bogu, aby przemienił twoje serce? I mam takie wrażenie, że gdy Izrael szedł, to pokolenie 20 w dół i ci, którzy się rodzili na pustyni, gdy oni byli na tej pustyni, Bóg coś zrobił z ich wnętrzem. Bóg coś przemieniał z ich sercem. I Bóg chce dokonywać takich operacji w naszym życiu, na naszym sercu. Aby ono było przemieniane przez Bożą bliskość, przez Bożą obecność. I śmiem powiedzieć, że odwaga to jest sprawa duchowa. To jest duchowe być odważnym. Bo wiele rzeczy może ci minąć tylko dlatego, że stchórzysz, tylko dlatego, że poddasz się strachowi, tylko dlatego, że nie zaryzykujesz, aby zrobić ten pierwszy krok. Nigdy byśmy nie czytali o Piotrze, który chodzi po morzu, jeśli on nie zrobił pierwszego kroku. Czy to wymagało odwagi? Z pewnością. Jeszcze czytamy o tym, że tam były sztormy, fale, wichry. Z pewnością potrzebował odwagi. Ale on też ufał Jezusowi. Bo on powiedział, Panie, jeśli Ty mnie wołasz, to ja to zrobię. I Bóg bardzo często woła nas, a my po prostu tego nie robimy, bo się boimy. Dlaczego? Bo nie ufamy Bogu. Dlaczego nie ufamy? Bo do końca nasze serce nie jest z Nim połączone. Takie mam wrażenie. I odwaga bądź strach to są nasze decyzje. Wszystko rozgrywa się o decyzję, jaką podejmiesz w swoim życiu. I jest jedna bardzo ważna rzecz tutaj. Gdy jego przywódca, Mojżesz, wchodził do namiotu, czyli spotykał się z Bogiem, Jozue siedział przed namiotem. On słuchał wszystkiego. On widział, jak Mojżesz się modli. On widział, jak Mojżesz spędza czas z Bogiem. I potem jest napisane, że Mojżesz wychodził, ale Jozue zostawał w namiocie. I to mnie niesamowicie dotyka, bo wszystko w moim życiu wypływa z bliskiej relacji z Chrystusem. Wszystko. To, kim jestem, to, co robię, wypływa z relacji z Chrystusem. I tak jak Jozue przybywał z Bogiem, gdy Mojżesz wychodził, Bóg przemieniał jego serce. Dlatego Jozue, gdy poszedł z 10 zwiadowcami pozostałymi, on był odważny, bo on znał Boga. Możesz dużo wiedzieć o Bogu, ale Go nie znać. Możesz dużo o Nim słyszeć, ale Twoje serce nigdy nie przylgnie do Chrystusa. I możesz się minąć z tym, co Bóg dla Ciebie przeznaczył. Bo jeśli tego nie ma, to jak chcesz ufać Bogu? Jak chcesz na Nim polegać? A jeśli nie polegasz, to się boisz. Bo nie ma w Tobie odwagi. Taki schemat to jest. I mówię z ręką na sercu bardzo szczerze. To, kim ja jestem i to, że Bóg cały czas we mnie pracuje i zmienia, wypływa z faktu, że chcę poznawać Chrystusa. I im bliżej Niego jestem, tym lepiej ze mną wytrzymać. Taka jest prawda. Im bliżej jestem Boga, tym bardziej odważnie wchodzę w pewne rzeczy. Im bliżej jestem Boga, tym wiem, że większy wpływ mogę mieć na ludzi wokół mnie. Ale ja sama z siebie nigdy tych rzeczy bym nie osiągnęła i nie zrobiła. Nigdy. Bo można być odważnym głupio, a można być odważnym i to może wypływać z takiej pewności, z takiej stałości tego, kim jest Bóg. I to mnie niesamowicie porusza, bo Jozue siedział w namiocie z Bogiem. On tam pozostawał. On nasiąkał Bogiem. On pozwolił, aby Bóg przemieniał głęboko jego serce. I nowe pokolenie, które urodziło się na pustyni, wiedziało, że musi ufać Bogu i musi być posłuszne. I jeżeli pójdziemy sobie do Księgi Jozuego, 2:1, tu jest napisane tak: Potem Jozue, syn Nuna, wstał z Shittim potajemnie. Wysłał z Shittim potajemnie 2 zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. W końcu 2 zwiadowcy zawrócili, zeszli z gór, przeprawili się przez rzekę i przyszli do Jozuego, syna Nuna. Po przybyciu opowiedzieli mu o wszystkim, co im się przydarzyło. Donieśli też Jozuemu: tak, Pan wydał całą tę ziemię w nasze ręce. Drżą przed nami także jej mieszkańcy. Totalnie inna reakcja. 40 lat minęło, ale było warto. I czasem może lepiej pobyć na tej pustyni i pozwolić, aby Bóg nas przerobił, że tak powiem, niż na niej umrzeć. Zawsze możesz zawrócić. Zawsze możesz się odwrócić i pójść w stronę ziemi obiecanej. W Bożą obietnicę, w Boże powołanie. I wczoraj, gdy o tym wszystkim myślałam, tak miałam takie wrażenie, jak Bóg mówi, jest wielu z nas, którzy gdzieś niestety już są na pustyni, bo się bałeś wejść w to, co Bóg ma dla ciebie. Bo nie poszedłeś odważnie do rzeczy, które Bóg dla Ciebie przeznaczył. Czasem boimy się pomodlić o kogoś chorego. Ja przedwczoraj mogłam doświadczyć niesamowitej rzeczy. To był kontrast, spotkanie młodzieżowe. I Bóg pewnej osobie pokazał problem, tak jak ja miałam dzisiaj z tym biodrem. To Bóg pokazał tej osobie problem, że jest ktoś z chorymi kręgami. Ta osoba nie zareagowała, bo coś tam, bo wiecie, szybko, to, tamto. I potem przychodzi do nas i mówi, bo dlatego, że u nas była koleżanka Madzi i mówi, słuchaj, ja nie mogę tak tego zostawić, przecież koleżanka Madzi ma problemy z kręgosłupem, nosi jakiś taki gorset i to jest straszne, przecież Bóg mi to pokazał, a ja tego nie zrobiłam. Czy ja mogę się o nią pomóc? Ja mówię, wiesz co, no zapytaj się jej, czy ona chce. Ona się zgodziła, mogliśmy się razem modlić o jej uzdrowienie. I to mi pokazuje jedną rzecz. Nawet jeśli się bałeś, nawet jeśli nie wykorzystałeś sytuacji, Bóg zawsze Ci da następną możliwość. I cieszę się bardzo, że ta osoba stwierdziła, okej, ja tego tak nie zostawię, ja muszę to załatwić. Poszła do domu, wróciła, mówi, ja to muszę załatwić, musimy to załatwić. I mogliśmy się modlić o osobę, która jeszcze nie zna Jezusa Chrystusa, aby po prostu Go przyjęła, aby Bóg dotknął się jej ciała i zaczął ją uzdrowić. I wierzę, że to jest początek przygody. To jest początek przygody. I że będziemy widzieć, jak Bóg dokonuje zmian i uzdrowienia w jej życiu. A to jest początek. I zawsze możesz zawrócić. Nawet jeśli czujesz, że jesteś na pustyni, nawet jeśli czujesz, że w wielu rzeczach się wystrachałaś i po prostu zostawiłaś Boże powołanie, to zawsze możesz zawrócić. I chciałam rzucić Ci takie wyzwanie. Jeśli potrzebujesz odwagi, aby może pomodlić się o koleżankę, kolegę w klasie, w szkole, w pracy, może o sąsiadkę. Może potrzebujesz odwagi, a po prostu w końcu wejść w to, co Bóg ma dla ciebie, bo już tyle lat chodzisz po tej pustyni, że jesteś bliski, żeby tam umrzeć. A Bóg chce, żebyś zawrócił, żebyś wyszedł i poszedł w drugą stronę. Jeśli to ciebie dotyka w jakikolwiek sposób, to po prostu powstań, będziemy się o to modlić, aby Bóg dokonywał przemian w naszym sercu, aby Bóg dokonywał takich głębokich przemian w naszym sercu, które będą budować jeszcze większą ufność i odwagę w naszym życiu. Panie Jezu, ja modlę się o każdego z nas, abyś przydawał nam wiarę, abyś budował jeszcze bardziej nasze zaufanie do Ciebie. My chcemy Ciebie poznawać, aby po prostu bezgranicznie Tobie ufać, aby być Tobie posłusznym w każdej sprawie, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem naszej odwagi. Ty jesteś naszą siłą. I Ty chcesz uczynić nasze życie ważnym i istotnym. Życiem, które ma wpływ na innych. I Panie, ja modlę się o to, aby każdy z nas czerpał odwagę od Ciebie. Czerpał odwagę z zaufania Tobie. Aby móc dzielić się nią obficie wśród ludzi, którzy Ciebie jeszcze, Jezu, nie znają. Którzy żyją w strachu, którzy się boją, którzy się lękają wszystkiego, co jest wokół nich. Chcemy zarażać Twoją odwagą. Chcemy zarażać właściwą postawą, drogi Jezu, ludzi wokół nas. Chcemy nieść tą odpowiedzialność i dokonywać właściwych wyborów w naszym życiu, aby nie bać się, aby nie uciekać, ale ufać Tobie, Jezu. Halleluja. Czasem jest tak, że musisz z odwagą wyjść i poprosić o modlitwę, aby uciąć pewne rzeczy w swoim życiu zupełnie. Może to jest choroba, z którą się zmagasz od lat już. I tak naprawdę nigdy nie zaufałeś Bogu, że On cię może uzdrowić. I ciągle wracasz i wracasz i wracasz. Jeśli to jesteś tą osobą, wyjdź do przodu i chcemy się o ciebie modlić. Może potrzebujesz odwagi, aby pójść do swojej sąsiadki, która jest chora i z odwagą powiedzieć, słuchaj, ja chcę się o ciebie modlić, bo Jezus cię może uzdrowić. Potrzebujemy odwagi w każdej dziedzinie naszego życia. W każdej. To nie jest tylko tak, że potrzebujemy jej w kościele, żeby wyjść kazanie wygłosić. To jest nic w porównaniu do tego, z czym zmagają się ludzie wokół nas. I oni nie mają na kim oprzeć swojej ufności, swojej odwagi, pewności. I Ty możesz być tą odpowiedzią. jeśli odważnie wyjdziesz po prostu z tego piasku pustyni, szczepniesz piasek i po prostu pójdziesz odważnie w Boże obietnice. Panie Jezu, ja chcę się modlić o nas. My chcemy uczynić taki odważny krok w Twoją stronę. Krok w stronę powołania, które masz dla każdego z nas. I aby nasze oczy zaczęły widzieć tak, jak Ty widzisz. Aby nasze usta zaczęły ogłaszać Twoją wielkość, Twoje zwycięstwo nad sytuacjami, okolicznościami naszymi i ludzi wokół nas, Panie Jezu. O to się modlę. W imieniu Jezusa. Jeśli jesteś na tym miejscu, potrzebujesz modlitwy do uzdrowienia, możesz wyjść tu i teraz. Dlatego nie chciałam tego robić wcześniej. Bo chcę, żebyś to uczynił z odwagą. Jeżeli jesteś chory, jeżeli zmagasz się z jakąś chorobą, wyjdź odważnie do przodu, aby pokazać, nie, koniec z tym. Ja się temu przeciwstawiam. A my zrobimy to razem z Tobą. Jeżeli jesteś tą osobą, zapraszam Cię. Alleluja. Może potrzebujesz wolności w swoim życiu od rzeczy, z którymi się zmagasz od lat. To nie musi być uzdrowienie. To może być ciągły, odwieczny problem, z którym wracasz i wracasz i wracasz. To mogą być przeróżne rzeczy. To mogą być małe rzeczy i wielkie rzeczy. Duchowe i mniej duchowe. Bóg chce dzisiaj działać. Bóg chce dzisiaj działać. Halleluja. Super, Wiktoria. Panie Jezu, my z taką odwagą przeciwstawiamy się każdej sytuacji, każdej okoliczności. Halleluja. Panie Jezu, przeciwstawiamy się wszelkiej chorobie, przeciwstawiamy się wszelkim problemom, z którym się może zmagamy. My dzisiaj odważnie mówimy temu nie w imieniu Jezusa Chrystusa. My dzisiaj odważnie odcinamy wszelki diabelski wpływ na nasze życie. Poprzez chorobę, zniewolenie, związanie, poprzez trudności życiowe. My mówimy tym trudnościom teraz nie w imieniu Jezusa Chrystusa, bo Bóg jest większy niż każda sytuacja, okoliczność. Panie Jezu, ogłaszamy Twoją wielkość, Twoją potęgę i Twoje zwycięstwo nad każdą sytuacją i okolicznością. To Ty jesteś źródłem naszej siły, źródłem naszej odwagi. Ty i tylko Ty jest. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Król. I przyjmujemy z odwagą to, co Ty masz dla nas. I chcemy wejść, Panie Jezu, w Twoje powołanie, w nowe rzeczy, które masz dla nas. Ty przygotowałeś dla nas zupełnie coś nowego, coś świeżego. I chcesz, abyśmy byli odważni w tym, Panie. Abyśmy ufali Tobie, Jezu, bezgranicznie. Alleluja. Alleluja. Może słuchasz tego wszystkiego i myślisz, o czym ona mówi. Ciągle mówi i mówi o tym Bogu i tak dalej. Bo może po prostu musisz poznać Jezusa Chrystusa. Może chcesz, aby Bóg po prostu dokonał zmiany w Twoim sercu, takiej głębokiej, która będzie początkiem nowej relacji z Jezusem Chrystusem. Bóg chce Cię prowadzić w taki krok po kroku w Twoim życiu. Panie Jezu, my Ci przychodzimy do Ciebie tacy, jacy jesteśmy. I chcemy poznawać Ciebie. Chcemy poznawać Ciebie. To, jakim jesteś naprawdę. Bo chcemy w końcu przestać się bać i lękać. Chcemy przestać krążyć i chodzić po tej pustyni. Ale chcemy zacząć iść z Tobą. Chcemy wejść do ziemi, która jest obfita. Do ziemi, która jest pełna plonów. Do ziemi, która ma nowy, inny wymiar. Pragniemy tego, Jezu. Alleluja. Jeśli jesteś na tym miejscu i chcesz po prostu rozpocząć relację z Jezusem, jeśli po prostu chcesz rozpocząć z Nim relację, to ja pomodlę się taką modlitwą, którą możesz po prostu powtórzyć po mnie. Swoimi słowami, bądź żeby zachowało to sens. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Ja pragnę, abyś wziął moje życie, odbudował je, odnowił, abyś przebaczył mi moje grzechy. Ja przyjmuję Twoje przebaczenie i chcę odważnie iść za Tobą. I chcę odważnie iść dzień po dniu z Tobą i za Tobą, Jezu. Dziękuję Ci, drogi Jezu, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Przyjmuję całą pełnię i to wszystko, co Ty masz dla mnie. I poddaję swoje życie Tobie. Amen. Amen.